Cześć, ja jestem Mamut, a to jest Poczytaj mi Mamut. Przed nami kolejna piąta już część Plutopii i wchodzimy w drugą część samej książki. Atom sowieckiej klasy robotniczej i amerykańska odpowiedź. Rozdział 10. Aresztowanie czasopisma. W moskiewskiej redakcji czasopisma w Oprosy Przyrodnych i Technicznych Nauk nie działo się nic szczególnie ekscytującego, aż do pewnego dnia w 1992 roku, kiedy do gabinetu redaktora naczelnego wszedł starszy pan z dużą stertą dokumentów oznaczonych jako ściśle tajne. Człowiek ten przedstawił się jako były szpieg i odznaczony wieloma medalami weteran KGB. Podał nawet swoje prawdziwe nazwisko – Anatolij Jackow. Powiedział, że podczas II wojny światowej był zastępcą rezydenta sowieckiej siatki szpiegowskiej w Stanach Zjednoczonych i przekazywał tajemnice atomowe do moskiewskiej centrali. Wizyta Jackowa wywołała w rosyjskim społeczeństwie debatę na temat genezy sowieckiej bomby atomowej. Wiadomość, że pluton, nowy pierwiastek na tablicy Mendelejewa, przywędrował do ZSRR ze Stanów Zjednoczonych pod postacią zaszyfrowanych komunikatów, spadła na Rosjan jak bomba. W tej części książki opisuje, jak na wzór amerykański powstała sowiecka plutopia. Sowieci również zbudowali miasto dla wyselekcjonowanych producentów plutonu, zabezpieczonych zarówno fizycznie, jak i finansowo, otoczone mniejszymi osiedlami pracowników, więźniów i żołnierzy, którzy obsługiwali plutopię, a także walczyli z wylewającymi się radioaktywnymi skażeniami. Mogłoby się wydawać, że stalinowski reżim oparty na inwigilacji, propagandzie i bezwzględnym posłuszeństwie jest doskonale przygotowany do zarządzania produkcją jądrową. Nic bardziej mylnego. Ubóstwo i dezorganizacja spowodowały, że budowa pierwszej sowieckiej plutopii zajęła ponad dekadę i kosztowała naród bardzo dużo. Wizyta Jackowa w redakcji Woprosów należała do tych wcześniej niewyobrażalnych wydarzeń, kiedy to agent KGB zdekonspirował się po kilkudziesięciu latach milczenia. Jackow zapytał naczelnego Borisa Kozłowa, czy chciałby opublikować część dokumentów o szpiegostwie atomowym. Kozłow w swojej naiwności myślał, że złapał Pana Boga za nogi. Nie zdawał sobie sprawy, że wkracza na teren sporu między szpiegami i naukowcami o to, kto odegrał decydującą rolę w budowie pierwszej sowieckiej bomby atomowej. Na przełomie lat 80. i 90., kiedy ujawniono zbrodnie państwa sowieckiego, wizerunek KGB mocno ucierpiał. Postkomunistyczna prasa przedstawiała KGB, a także jego poprzednika NKWD, jako wykonawców brudnej roboty dla skorumpowanego reżimu komunistycznego. Jackow postanowił dać odpór takiemu przedstawianiu jego instytucji. Z przekazanych przez niego dokumentów wynikało, że NKWD odegrało główną rolę w wyścigu zbrojeń, uzyskując informacje wywiadowcze niezbędne dla obrony narodu. Na Zachodzie historia szpiegostwa atomowego była dobrze znana, ale w ZSRR należała do tematów zakazanych. Nawet najlepsi naukowcy, którzy pracowali nad bombą atomową, nie wiedzieli, że ich szefowie posługują się danymi technicznymi wykradzionymi Zachodowi. Można więc było oczekiwać, że w Rosji historia sowieckiego szpiegostwa atomowego odbije się głośnym echem. Obowiązująca do tej pory sowiecka wersja brzmiała, że gdyby kraj rad nie uzbroił się szybko w tarczę nuklearną, Amerykanie zrzuciliby na niego bombę, a zatem sowieccy szpiedzy uratowali naród przed zagładą. Członkowie redakcji czasopisma zaczęli przygotowywać dokumenty do druku. Obdzwonili największe rosyjskie gazety i poinformowali je o szykującej się medialnej bombie. No i zaczęły się telefony. Znany fizyk Julii Hariton zapytał, dlaczego publikują materiały, które mogą narazić na szwank tajemnice państwowe. Ktoś z działu bezpieczeństwa Rosyjskiej Akademii Nauk zbeształ Kozłowa za próbę ujawnienia wrażliwych informacji, które naruszały układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Po tych pogróżkach Kozłow ponownie skontaktował się z Jackowem i zapytał, czy jego mocodawcy na pewno wyrazili zgodę na publikację dokumentów. Sędziwy agent KGB potwierdził z łóżka szpitalnego, że dokumenty zostały oficjalnie odtajnione. Mimo to Rosyjska Akademia Nauk poleciła Kozłowowi wycofanie specjalnego wydania z obiegu. W postkomunistycznym okresie nieskrępowanej wolności prasy był to pierwszy tego rodzaju przypadek. Egzemplarze specjalnego wydania skazano na 2 lata aresztu w moskiewskim magazynie. W tym czasie emerytowani fizycy walczyli w mediach z emerytowanymi agentami KGB o to, komu należy przypisać zasługę za pierwszą sowiecką bombę atomową. Nie ulega wątpliwości, że szpiegostwo odegrało ważną rolę w sowieckim rozwoju przemysłowym w latach 30. i 40. W 1933 roku, kiedy Stany Zjednoczone i Związek Radziecki wzajemnie uznały swoje istnienie, sowieccy dyplomaci organizowali w Stanach Zjednoczonych rezydentury prowadzące siatki agentów. Sowieccy szpiedzy z reguły działali pod przykrywką dyplomatów, dziennikarzy albo przedstawicieli handlowych. Szukali informatorów w Kongresie i Departamencie Stanu, żeby uzyskać informacje o polityce zagranicznej, a korporacjom takim jak DuPont, General Electric i Westinghouse usiłowali wykraść technologię. Władze sowieckie łaknęły informacji, bo miały świadomość zacofania technologicznego swojego kraju. Ze strachu przed kolejną wojną Stalin uruchomił w 1928 roku program uprzemysłowienia, który miał w znacznym stopniu przestawić socjalistyczną gospodarkę na tory zbrojeniowe. Niefortunnie zbiegło się to z wybuchem wielkiego kryzysu. Sowieckie przedsiębiorstwa miały ogromne problemy z zakupem maszyn i surowców. Europejscy i amerykańscy liderzy polityczni i biznesowi, nieufni wobec komunistów, nakładali ograniczenia handlowe na import ze Związku Radzieckiego, udzielali tylko wysoko oprocentowanych krótkoterminowych kredytów, a w 1933 roku, kiedy w wyniku wielkiego kryzysu zapanowała moda na protekcjonizm, przystąpili do całkowitej likwidacji kredytowania i kontaktów handlowych. Wobec tej wymuszonej izolacji władze sowieckie chciały wszelkimi dostępnymi środkami zdobywać jak najwięcej informacji i technologii od Zachodu. Przy okazji sporo się dowiedziały o amerykańskich technologiach inwigilacji. Sowieccy agenci byli pojętnymi uczniami. Jeden z nich, o pseudonimie Magnat, w tajnej depeszy poinformował, że pracuje dla armii amerykańskiej nad miniaturowym sprzętem podsłuchowym, który można zmieścić w neseserze. Wyniki są bardzo dobre, relacjonował w styczniu 1937 roku. Mamy nadzieję wykorzystać ten aparat do naszej pracy tutaj. W następnej korespondencji prześlemy pełny zestaw schematów i szczegółów. Jeżeli jesteśmy zainteresowani tego rodzaju neseserem, możemy zorganizować jego produkcję w naszym kraju. No i Sowieci zaczęli produkować miniaturowe urządzenia podsłuchowe. Zakrawa na ironię, że urządzenie, które stało się symbolem sowieckiego Wielkiego Brata, państwa, które cały czas patrzy i słucha, zostało wynalezione przez Amerykanów. Sowieccy agenci byli również zafascynowani praktykami wywiadowczymi zarządzanego przez Edgara Hoovera FBI. W 1937 roku agenci z Nowego Jorku z podziwem opisywali metody Hoovera łączące wywiad z kontrolą polityczną. Hoover prowadzi teczki prawie wszystkim ważniejszym postaciom politycznym, kongresmenom, senatorom i przedsiębiorcom. Na każdego zbiera kompromitujące informacje i wykorzystuje do szantażu. Podczas ostatnich przesłuchań dotyczących finansowania FBI Hoover zaszantażował tych kongresmenów, którzy próbowali się przeciwstawić. Wykorzystał nawet przypadki przygodnego seksu. W tym samym roku agenci NKWD pracowicie gromadzili haki na polityków, przedstawicieli przemysłu i kultury, muzyków, naukowców i pisarzy, po czym dokonano czystki sowieckiej elity politycznej i kulturalnej. Agentów instruowano, żeby posługiwali się metodami podobnymi do stosowanych przez Hoovera, czyli zbudowali katalog kompromitujących dokumentów. Innymi słowy, w latach 40. władze sowieckie były już wyćwiczone w wyciąganiu od Amerykanów pomysłów nie tylko na technologię, ale również na inwigilację i kontrolę polityczną. W 1941 roku sowiecko-amerykański sojusz wojenny sprowadził do Stanów Zjednoczonych tysiące obywateli kraju rad w ramach porozumień handlowych podpisanych z mocy ustawy Lend-Lease. Po inwazji nazistowskich Niemiec wizerunek Związku Radzieckiego znacznie się poprawił, a wielu Amerykanów przesunęło się w swoich poglądach politycznych na lewo w stronę partii komunistycznej USA. W tym samym czasie centrala wywiadowcza w Moskwie zaczęła się natarczywiej domagać od swoich nowojorskich i waszyngtońskich agentów informacji o ciężkim sprzęcie wojskowym. Ponieważ wspomniane czystki uderzyły również w zagraniczne siatki wywiadowcze, sowieccy rezydenci musieli korzystać z usług członków partii komunistycznej Stanów Zjednoczonych jako kurierów i oficerów prowadzących. Zimą 1941 roku, kiedy Brytyjczycy zaczęli rozważać możliwość budowy bomby jądrowej, młody szef sowieckiego wywiadu Paweł Fitin poprosił swoich londyńskich i nowojorskich agentów, żeby na bieżąco śledzili stan badań nuklearnych, według jego wiedzy mocno zaawansowanych. Kilka miesięcy wcześniej agent Vadim, rezydent w Londynie, raportował o ważnym kwietniowym spotkaniu, na którym brytyjscy naukowcy ustalili, że budowa bomby jądrowej jest możliwa. Vadim przekazał później grubą paczkę potwierdzających to raportów Donalda McLeana i Klausa Fuchsa. Fitin postanowił zweryfikować uzyskane informacje, zanim przekaże je swojemu zwierzchnikowi, Lawrientijowi Berii, szefowi NKWD. Instytucja ta zarządzała ogromną siecią łagrów, obozów pracy. W części z nich, zwanych szaraszkami, trzymano skazanych inżynierów i naukowców, którzy musieli pracować w więziennych laboratoriach i warsztatach. Fitin przesłał materiały Walentinowi Krawczence, który dał je do obejrzenia kilku osadzonym fizykom. Naukowcy potwierdzili autentyczność materiałów. Krawczenko przybił pieczątkę zaakceptowano i przesłał materiały Berii z zaleceniem, żeby Ministerstwo Obrony powołało złożoną z wybitnych naukowców specjalną komisję do zbadania możliwości budowy sowieckiej bomby. Beria i jego zwierzchnik Józef Stalin byli ludźmi legendarnie podejrzliwymi. Kiedy szef NKWD otrzymał od Krawczenki raport o brytyjskiej bombie jądrowej, warknął na niego: jeżeli to jest dezinformacja, wrzucę cię do lochu. Beria podejrzewał, że materiały te podrzucili brytyjscy agenci, aby nakłonić władze sowieckie do roztrwonienia milionów rubli na fantasmagorię superbomby. Sceptycznie nastawiony Beria przekazał materiały młodemu inżynierowi Leonidowi Kwaśnikowowi z Rady Naukowo-Technicznej NKWD, który w marcu 1942 roku w imieniu swojego szefa napisał list do Stalina z zaleceniem powołania komitetu koordynującego badania nad uranem i zapoznającego sowieckie środowisko naukowe z uzyskanymi materiałami wywiadowczymi. Beria nie był jednak przekonany i nie podpisał listu Kwaśnikowa. Nie powiedział Stalinowi o zachodnich programach budowy bomby atomowej. Nie powołał komitetu, który przyjrzałby się tej sprawie. Być może w grę wchodziły względy osobiste. Niektórzy twierdzą, że nie ufał Kwaśnikowowi na skutek pewnego zdarzenia, do którego doszło w 1940 roku w Polsce. Z całą pewnością wiemy tylko to, że Beria nie zastosował się do zalecenia podwładnego, lecz poprosił swoich nowojorskich i londyńskich agentów o zweryfikowanie uzyskanych informacji w różnych źródłach. Tymczasem o projekcie budowy bomby niezależnie dowiedział się sowiecki wywiad wojskowy, czyli GRU. Agenci GRU poinformowali Ministerstwo Obrony, które przekazało zgromadzone materiały wywiadowcze szefowi projektu uranowego Witalijowi Chłopinowi do weryfikacji. Chłopin odpowiedział, że według niego zbudowanie bomby przed zakończeniem wojny jest niewykonalne, więc dowództwo armii odłożyło tę sprawę ad acta. W rezultacie przez prawie cały rok sowieckie władze państwowe i wojskowe pozwoliły marnować się największemu odkryciu wywiadowczemu stulecia. Trzeba jednak uczciwie przyznać, że jesienią 1941 roku władze sowieckie miały inne sprawy na głowie. W październiku Armia Czerwona i mieszkańcy niektórych regionów kraju uciekali przed żołnierzami niemieckimi maszerującymi przez Ukrainę. Gorączkowo ewakuowano fabryki, zakłady, placówki edukacyjne, laboratoria naukowe i obozy pracy z europejskich obszarów Związku Radzieckiego na wschód. Rosyjscy naukowcy, którzy mogliby wejść w skład wspomnianego komitetu, byli zajęci badaniami nad bronią konwencjonalną. Jednym słowem, kilkunastomiesięczne wahania Berii pokazują, że do budowy bomby atomowej nie wystarczy wiedza. Trzeba również pewnego pola manewru, gigantycznych zasobów siły roboczej i surowców oraz pewnego poziomu bezpieczeństwa. Tego wszystkiego bardzo brakowało podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Wiedząc, że Beria i dowództwo armii nie doceniają znaczenia nowej broni, Paweł Fitin podjął niezależne działania. W sierpniu 1942 roku zalecił Ministerstwu Obrony powołanie komitetu, który wykorzystałby zdobyte przez NKWD informacje wywiadowcze do budowy sowieckiej bomby. Dopiero kiedy stworzono komitet, Ministerstwo Obrony poinformowało Stalina o zdobytych rok wcześniej materiałach. Stalin natychmiast wezwał najwybitniejszych fizyków do swojego biura i zapytał ich, czy jest możliwe, że Niemcy zbudują tą straszną broń. Po wysłuchaniu ich opinii zarządził, że Sowieci również muszą mieć tę bombę. Projekt powierzył nie Berii, który nie poinformował go o odkryciach wywiadu, lecz ministrowi spraw zagranicznych Mołotowowi. Choć ten miał niewielkie doświadczenie z naukami ścisłymi i produkcją. Na dyrektora naukowego Stalin wybrał młodego fizyka Igora Kurczatowa. W listopadzie Mołotow udostępnił Kurczatowowi pokój, biuro, setki stron wykradzionych dokumentów i zapewnił mu asystę uzbrojonego strażnika. Ministerstwo Obrony przydzieliło mu niewielkie laboratorium w dawnym schronisku dla psów, kilku naukowców, 4 gramy radu i żałosną sumę 30 tysięcy rubli, za które miał zainicjować sowiecką wersję projektu Manhattan. Kurczatow mógł sprowadzić do swojego moskiewskiego laboratorium tylu naukowców, ilu chciał. Ograniczały go jedynie względy kwaterunkowe. Nie dysponował nawet barakami, w których mógłby ich pomieścić. W lipcu 1943 roku Kurczatow otrzymał nową partię materiałów od Klausa Fuchsa. Była tam m.in. informacja, która mogła zaoszczędzić mnóstwo czasu i wysiłku. Opisano, że amerykańscy naukowcy wpadli na pomysł bombardowania uranu w reaktorze w celu wytworzenia zupełnie nowego pierwiastka, niewystępującego na Ziemi, jak napisał Kurczatow, o liczbie atomowej 94. Taki kierunek badań stwarza niezwykle fascynujące perspektywy, donosił. Przy takim rozwiązaniu znika konieczność separacji izotopów uranu. Stwierdził, że budowa bomby z plutonu wymaga mniej czasu, a także, co równie istotne, mniej uranu. Nieustannie martwił się o dostawy uranu. W tamtym czasie Związek Radziecki dysponował tylko jednym źródłem tego surowca w Azji Środkowej. Kopalnie dawno jednak zamknięto, a polecenie wznowienia wydobycia na razie nie przyniosło rezultatu. Jak przystało na dobrego naukowca, Kurczatow wykorzystał wykradzione informacje o szybko postępującym amerykańskim programie nuklearnym do wyciągnięcia od państwa większych środków. Napisał, że po niemieckiej inwazji fizyka jądrowa w Związku Radzieckim stanęła w miejscu, podczas gdy za granicą stało się odwrotnie. Zamiast zaprzestać badań, do pracy skierowano całą rzeszę naukowców. W rezultacie nauka sowiecka pozostaje daleko w tyle za angielską i amerykańską. Kurczatow wyliczał, jak daleko. Pod względem kadrowym oni mają 700 naukowców, my 30. Sprzętowym oni mają 10 potężnych cyklotronów, my mamy jeden działający cyklotron w oblężonym Leningradzie. Finansowym Amerykanie przeznaczyli na ten projekt 400 tysięcy dolarów. Kurczatow dysponował 30 tysiącami rubli. I surowcowym Ameryka ma dostęp do 1000 ton uranu. Sowieckie Ministerstwo Obrony zobowiązało się dostarczyć Kurczatowowi 12 ton uranu do 1944 roku. Reaktor z moderatorem grafitowym do produkcji plutonu potrzebuje 100 ton uranu. Kurczatow wyliczył, że przy takim tempie dostaw budowa bomby zajmie 10-15 lat. Aby móc zacząć nadrabiać zaległości w stosunku do Amerykanów, władze sowieckie udały się na żebry. W lutym 1943 roku sowiecka komisja zamówień publicznych poprosiła o 100 ton uranu w ramach programu Lend-Lease. Amerykanie przesłali 300 kg. Rosyjska Akademia Nauk poprosiła o wymianę informacji naukowej, lecz Amerykanie uprzejmie odmówili. Władze sowieckie zaczęły dostrzegać w sojuszu antynazistowskim pewien charakterystyczny podział pracy. Sowieci, walczący z 3/4 sił zbrojnych państw osi, brali na siebie gros niemieckiej siły ogniowej, która burzyła sowieckie miasta i fabryki i dziesiątkowała Armię Czerwoną. Tymczasem Amerykanie i Brytyjczycy opóźniali otwarcie drugiego frontu. Amerykanie, którzy w tamtym okresie byli mało zaangażowani militarnie poza granicami swojego kraju, wykorzystywali ten czas na rozbudowę arsenału i przemysłu zbrojeniowego oraz zasobów wiedzy fachowej, dzięki czemu wyszli z wojny wzmocnieni. W obliczu tej blokady w czerwcu 1943 roku Stalin napisał pełen gniewu list do Winstona Churchilla, skarżąc się, że brytyjski przywódca wielokrotnie złamał obietnicę otwarcia drugiego frontu. Stwierdził, że to opóźnienie podważa sowieckie zaufanie do sojuszników, poddawane obecnie ciężkiej próbie. Rok później pewien sowiecki agent wywiadu wysłał do Moskwy raport polityczny, w którym zastanawiał się nad kształtem powojennego porządku światowego. Agent zauważył, że przed wojną Niemcy, Francja i Anglia dążyły do izolacji ZSRR i sprawowania kontroli nad Europą. Ponieważ Niemcy wypadły z gry, a Francja i Anglia są osłabione, po wojnie to ZSRR stanie się największym mocarstwem europejskim. Twierdził, że ponieważ Anglia i Stany Zjednoczone nie tolerowałyby silnego Związku Radzieckiego, USA będą dążyły do ustanowienia amerykańskiej dominacji nad światem, a ich polityka będzie wymierzona przede wszystkim przeciwko ZSRR. Tekst ten powstał w okresie największego rozkwitu Sojuszu Sowiecko-Amerykańskiego, kiedy sowieccy i amerykańscy przedsiębiorcy i dowódcy wojskowi współpracowali ze sobą na wielu szczeblach, a władze polityczne publicznie mówiły o powojennej współpracy i pokoju. Jak zawsze nieufne środowiska wywiadowcze płynęły jednak pod prąd tendencji politycznych. Sowieccy agenci stali się jeszcze bardziej podejrzliwi wobec amerykańskich sojuszników, kiedy w 1945 roku dowiedzieli się, że zawadiacki Amerykanin pochodzenia rosyjskiego Boris Pasz, były żołnierz Białej Armii podczas rosyjskiej wojny domowej, która wybuchła po rewolucji październikowej, krąży po Europie. Pasz, zajadły antykomunista, kierował misją specjalną ALSOS, zbierającą informacje wywiadowcze na temat niemieckiego programu jądrowego. Jeżdżąc po Niemczech, poznał wielu trzymanych w niewoli nazistowskich naukowców, którzy zrobili na nim wielkie wrażenie. Stworzył program o kryptonimie Operacja Spinacz, który miał na celu potajemne przewiezienie do Stanów Zjednoczonych około 1200 niemieckich naukowców, w tym kilkudziesięciu oskarżonych o zbrodnie przeciwko ludzkości. Śledzący Pasza sowieccy agenci widzieli, jak aresztuje niemieckich naukowców i rekwiruje zapasy uranu w sowieckich strefach. Misję Alsos i niechęć do ujawniania tajemnic atomowych przez Anglików i Amerykanów wywiad sowiecki uznał za kolejny dowód, że Amerykanie spisują przeciwko ZSRR. Informacje wywiadowcze na temat amerykańskiej bomby sprawiły, że zaraz po wojennym zwycięstwie władze sowieckie i amerykańskie zaczęły ze sobą rywalizować. W lipcu 1945 roku nowo wybrany prezydent Harry Truman ujawnił Stalinowi informacje o broni atomowej. Liczył na to, że w oczach sowieckiego przywódcy zobaczy strach i respekt. Tymczasem Stalin pokiwał głową, uśmiechnął się i życzył prezydentowi szczęścia. Spokojna reakcja Stalina zirytowała Trumana, który sądził, że ten nie docenia wagi energii atomowej. Truman nie miał pojęcia, że dzięki swoim szpiegom Stalin wiedział o amerykańskim projekcie od 1942 roku, czyli 2,5 roku wcześniej od niego. Kiedy amerykańscy, brytyjscy i sowieccy dyplomaci stuknęli się kieliszkami szampana i wypili zawieczystą przyjaźń między ich narodami, Stalin zerkał na swoich rywali ze świadomością, że zespół geologów przeczesuje lasy południowego Uralu w poszukiwaniu miejsca pod pierwszą sowiecką fabrykę plutonu. Ale póki trwała wojna, żadna ilość informacji wywiadowczych nie pozwoliłaby Kurczatowowi zbudować bomby szybciej od Amerykanów. Przy śladowych ilościach uranu, garstce naukowców i ograniczonych środkach sowiecka bomba była nieziszczalnym marzeniem. Tylko kraj o globalnym zasięgu handlowym, nadwyżce siły roboczej i surowców, a także nietoczący wojny na własnym terytorium, taki jak Stany Zjednoczone, mógł liczyć na to, że uda mu się stworzyć broń jądrową. Sowieci uwięzieni w granicach swojej gospodarki, pozbawieni twardej waluty i naciskani przez wojska osi nie mieli żadnych szans. W tym kontekście dążenie Związku Radzieckiego do stania się mocarstwem atomowym nabiera innej wymowy. Dla władz sowieckich izolacja oznaczała konieczność żebrania i brak dostępu do tajemnic sojuszników. Izolacja wróżyła również zacofanie, a jak stwierdził Stalin, zacofanie obraca zwycięstwo w porażkę. Wyjście z tego zamknięcia prowadziło przez szpiegostwo. Rozdział 11. Gułag i bomba. Tydzień po ataku na Nagasaki Stalin wezwał z Czelabińska miasta tuż nad Uralem komisarza ludowego do spraw amunicji generała Borisa Wannikowa. Znajomość tych dwóch panów miała dość skomplikowany charakter. W czerwcu 1941 roku funkcjonariusze NKWD wydali nakaz aresztowania Wannikowa, ówczesnego ministra obrony, i osadzili go w owianym złą sławą więzieniu na Łubiance w centrum Moskwy. Strażnicy zerwali Wannikowowi generalskie pagony, odebrali mu pasek, odcięli guziki od rozporka i bez słowa zaprowadzili go podziemnymi korytarzami do celi bez okien. Generałowi, komunistycznemu weteranowi z żydowskiej robotniczej rodziny, postawiono mało wiarygodny zarzut szpiegowania dla nazistów. Ponieważ nie chciał się przyznać do winy, przez 3 tygodnie przesłuchiwano go nocami. Jak na ironię, Wannikow nie podzielił losu tysięcy innych oficerów Armii Czerwonej aresztowanych podczas czystek lat 39-41 dzięki Niemcom. Kiedy 22 czerwca 1941 roku Niemcy zaatakowały Związek Radziecki, Armia Czerwona znalazła się w trudnej sytuacji, bo setki generałów aresztowanych i straconych jako szpiedzy, sabotażyści i zdrajcy zastąpili niedoświadczeni młodzi ludzie, którzy bali się podejmować decyzje. Sytuacja ta zadziałała na korzyść Wannikowa. Po niespodziewanym wybuchu wojny oczyszczono go z zarzutów, przywrócono mu złote pagony, prosto z więzienia zawieziono go na Kreml i zaprowadzono do biura Stalina. Józef Wissarionowicz przywitał go tak, jakby nie zarejestrował więziennego smrodu i sińców i bezceremonialnie powierzył mu dozbrojenie walczącej ojczyzny. Wannikow, niesprawny i schorowany po pobycie na Łubiance, nie marnował czasu. Rozkazał dyrektorom fabryk, żeby zapakowali maszyny do pociągów, które jechały na wschód. Sam pospiesznie udał się do Czelabińska, ulokował swoje ministerstwo na tamtejszym placu rewolucji i przystąpił do budowy arsenału przemysłowego opartego na wojskowych inwestycjach i pracy przymusowej. W sierpniu 1945 roku Stalin powiedział Wannikowowi, że Ławrientij Beria chce przejęcia sowieckiego programu atomowego przez jedną instytucję. Stalin przyznał, że dostrzega pewne zalety tego rozwiązania. NKWD zarządzało największymi przedsiębiorstwami budowlanymi i projektowymi w kraju. Generałowie tej służby należeli do najpotężniejszych przemysłowców sowieckich, dowodzili fabrykami, elektrowniami, spółkami przewozowymi, tartakami, kopalniami, kołchozami i liniami kolejowymi w całym kraju, a w swoich zasobach kadrowych mieli kilka milionów darmowych pracowników fizycznych i wykształconych specjalistów, którzy siedzieli w więziennych obozach gotowi do podjęcia każdej pracy. Ten pionowy system hierarchii oznaczał, że dowódcy NKWD mieli możliwość dostarczenia surowców i siły roboczej w dowolne miejsce, a następnie projektowania, budowania i produkowania szybko i w tajemnicy. Tak w każdym razie przekonywał Beria. Vannikov pisze w swoich wspomnieniach, że Stalin bał się oddawać Berii tak dużo władzy i zapytał generała, co sądzi o tym pomyśle. Vannikov ostrożnie podzielił się z dyktatorem swoimi zastrzeżeniami. Praca nad bombą atomową jest tak trudna i skomplikowana, że będzie wymagała operacji na olbrzymią skalę. Nie do ogarnięcia przez jedną organizację, nawet tak ogromną jak NKWD. Powiedział Stalinowi, że praca powinna mieć zakres ogólnokrajowy, a następnie wyraził wątpliwość, czy naukowcom i inżynierom będzie się dobrze współpracowało z więźniami. Co w takim razie zalecacie? Zapytał go Stalin. Vannikov odparł, że dobrze byłoby się dowiedzieć, jak to zrobili Amerykanie i zaproponował powołanie specjalnego cywilnego komitetu do nadzorowania programu. Stalin wezwał Berię, który zjawił się po kilku minutach ze swoim zastępcą. Według Vannikova Stalin przywłaszczył sobie jego pomysł i powiedział, że trzeba stworzyć specjalny komitet cywilny poza NKWD. Jego szefem mianował Berię. Wymyśl nazwę, miał powiedzieć do szefa NKWD. Komitet musi być pod kontrolą państwa i musi być ściśle tajny. Zapytał, kogo widzi w roli swojego zastępcy w specjalnym komitecie. Szef NKWD zaproponował dwóch swoich zastępców, Zawieniagina i Czernyszewa. W końcu nazwał go Komitetem Specjalnym. To się nie uda, miał na to powiedzieć Stalin według Vannikova. Ci dwaj i bez tego mają mnóstwo roboty w NKWD. Odwrócił się do Vannikova i mianował go wiceprzewodniczącym Komitetu Specjalnego. Kilka dni później biuro Berii przedstawiło wstępny plan. Komitet specjalny miał nadzorować nowy, pierwszy zarząd główny, na bieżąco kierujący codziennymi pracami nad budową kopalni uranu, zakładów nuklearnych i instytucji badawczych, tak jak w przypadku projektu Manhattan. Dział budowlany NKWD miał nadzorować wznoszenie obiektów nuklearnych, co z kolei przypomina rolę odgrywaną przez Wojskowy Korpus Inżynieryjny. Jako głównych wykonawców, pierwszy zarząd główny zatrudniał lokalne przedsiębiorstwa budowlane NKWD. Tworząc te plany, władze sowieckie najwyraźniej miały za sobą lekturę raportu Smyfa, oficjalnej historii projektu Manhattan, potajemnie uzyskanej przez sowieckich agentów wiosną 1945 roku. Amerykański system organizacyjny powielały również inne elementy programu sowieckiego. Władze ZSRR powołały Radę Naukowo-Techniczną z Vannikovem na czele, przypominającą amerykański Urząd Rozwoju Naukowo-Badawczego, pod kierunkiem Vannevara Busha. Beria, tak jak generał Leslie Groves, był osobą pociągającą za wszystkie sznurki, odpowiedzialną za koordynację wszystkich podmiotów oraz za dostarczenie bomby. Kiedy struktura sowieckiego projektu Manhattan była już gotowa, Stalin wyznaczył Berii 2-letni termin, krótszy o rok od amerykańskiego. Mimo że Stalin usiłował pozbawić Berię części kontroli nad projektem, sowiecka bomba była w przeważającej mierze dzieckiem NKWD. Na comiesięcznych zebraniach Komitetu Specjalnego wokół stołu zasiadali Vannikov, nadal odczuwający skutki zdrowotne pobytu na Łubiance, Zawieniagin, zahartowany dzięki dowodzeniu obozami gułagu za kołem podbiegunowym, oraz Beria, budzący powszechny strach i znienawidzony szef NKWD, który w przyszłości miał zostać rozstrzelany za zdradę stanu. Pozostali uczestnicy zebrań wywodzili się spośród funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa, którzy budowali system obozów karnych i byli uodpornieni na łagrowe warunki. Po zakończeniu wojny większość z tych ludzi przyznano medale za oczyszczenie wyzwolonych terytoriów z antysowieckiego oporu, czyli za masowe kampanie aresztowań, egzekucji i terroru. Wszyscy podlegali bezpośrednio Stalinowi, który sam był terrorystą i więźniem carskich kazamat. Ludzie ci, znający gułag zarówno od strony strażników, jak i od strony więźniów, wiedzieli, co to znaczy dążyć do celu za wszelką cenę. Cechował ich stoicki stosunek do cierpienia innych. Równie pewnym krokiem umieli się poruszać po rusztowaniu i masowych grobach. Tacy ludzie, wspomagani przez zespół naukowców, wykuwali sowiecką tarczę nuklearną. Wybór gułagu jako centrum projektu atomowego musi zaskakiwać. Istnieje mądrość ludowa, która mówi, że z niewolnika nie ma pracownika. Pracownik przymusowy kiepsko nadaje się do pracy z zaawansowanymi technologiami. Vannikov zwrócił Stalinowi uwagę na ten problem, kiedy powiedział, że naukowcom i inżynierom trudno będzie się współpracowało z więźniami, a także, czego już nie dodał, ze słabo wykształconymi strażnikami więziennymi. Ponadto wielu spośród więźniów gułagu aresztowano za zdradę stanu i inne przestępstwa przeciwko państwu, a zatem należeli do grupy, której najmniej chciałoby się powierzyć tajemnice atomowe. Jeśli NKWD wydawało się dobrym wyborem, to tylko dlatego, że pod koniec 1945 roku krajobraz gospodarczy Związku Radzieckiego nie wyglądał zbyt różowo. Prawdę mówiąc, władze sowieckie zachowywały się nieodpowiedzialnie, budując zbrojeniowy kompleks nuklearny pośród powojennych gruzów. Wojska osi zdewastowały sowiecką gospodarkę. 27 milionów sowieckich obywateli poniosło śmierć. 25 milionów straciło domy. A niemieckie bomby zniszczyły 30 tysięcy przedsiębiorstw i 25 tysięcy miejscowości. W odróżnieniu od pokonanych Niemiec, Sowieci musieli odbudowywać swój kraj sami, bez zagranicznej pomocy. Już przed zakończeniem wojny Truman skasował program Lend-Lease, w ramach którego wysyłano do ZSRR tak bardzo potrzebne maszyny i żywność. Prośby o kredyt na powojenną odbudowę wysłane w 1946 roku przez sowieckich dyplomatów do amerykańskiego Departamentu Stanu pozostały bez odpowiedzi. W 1945 roku NKWD było największym przedsiębiorstwem w swoim kraju. Dział statystyczny Gułagu oceniał, że produkcja w obozach pracy jest tańsza i wydajniejsza niż w innych sektorach gospodarki. Przede wszystkim jednak Gułag dysponował siłą roboczą. W 1945 roku kierownictwu zakładów przemysłowych najbardziej brakowało pracowników, a Gułag zarządzał 23% pozarolniczej siły roboczej w kraju. Miał nie tylko miliony pracowników fizycznych, ale również największe w kraju zasoby kapitału intelektualnego. W specjalnych więzieniach trzymano fizyków, chemików, inżynierów i konstruktorów. W oczach Stalina i Berii wykorzystanie Gułagu do budowy arsenału reaktorów jądrowych, przetwórni chemicznych i laboratoriów miało sens. Ale mówimy o roku 1945. Rok później wskaźniki wydajności pracy w łagrach drastycznie spadły z powodu zapaści organizacyjnej i alarmującego wzrostu liczby więziennych buntów. W 1947 było już oczywiste, że naczelnicy więzienni tracą kontrolę nad gułagiem. Podczepienie nuklearnego wagonu do lokomotywy gułagu pociągnęło za sobą dramatyczne, kosztowne i trwałe konsekwencje. Na dzisiaj chyba wystarczy. Do usłyszenia.